Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa, w którym liczne członki na podobieństwo ciała ludzkiego stanowią jeden organizm, powiedział Ojciec Święty Franciszek. W katechezie papież przywołał proroctwo Ezechiela, gdzie w wizji wysuszonych kości Chrystus ukazuje perspektywę zmartwychwstania ludzi, którym Bóg daje nowe życie i nowe ciało, by trwali w komunii i miłości. Ojciec Święty przypomniał, że w duchu tej samej wizji Święty Paweł zachęcał pierwsze wspólnoty chrześcijan do zdecydowanego pokonywania nieporozumień i przeszkód na drodze do jedności, która jest fundamentem Kościoła. Papież dodał też, że w tę wspólnotę zostajemy wszczepieni przez Chrzest Święty.
W sakramencie Chrztu Świętego Chrystus czyni nas częścią tego właśnie ciała, ciała jakim jest Kościół. I stajemy się nowym stworzeniem. I tak właśnie rodzi się Kościół. Kościół, ciało Chrystusa. Chrzest Święty buduje prawdziwe odrodzenie właśnie w Chrystusie.
Ojciec Święty skierował też swoje słowo do pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra, w tym Polaków.
Saluto cordialmente i pellegrini polacchi.
Pozdrawiam serdecznie przybyłych na audiencję pielgrzymów polskich. Dzisiaj obchodzimy liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II. Zachęcał wszystkich, by otworzyli drzwi Chrystusowi. Podczas pierwszej wizyty w waszej ojczyźnie prosił Ducha Świętego, by zstąpił i odnowił oblicze polskiej ziemi. Przypomniał całemu światu tajemnicę Bożego miłosierdzia. Niech jego duchowe dziedzictwo nie pójdzie w zapomnienie, lecz inspiruje nas do przemyśleń i konkretnych działań dla dobra Kościoła, rodziny, społeczności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Z tej okazji w wielu miejscach Polski i świata odbyły się liczne uroczystości. W sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie mszy świętej dziękczynnej za dar kanonizacji świętego Jana Pawła II, połączonej z procesją światła, przewodniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Należymy do pokolenia, które na drodze wiary miało i ma za przewodnika świętego Jana Pawła II, mówił w homilii metropolita krakowski. Dodał, że w tym naszym spotkaniu możemy wyróżnić trzy etapy. Starsi pamiętają jeszcze posługę kardynała Karola Wojtyły w kościele krakowskim. Drugi etap to papieska posługa.
Trzeci etap posługi Jana Pawła II rozpoczął się w chwili jego prawdziwie błogosławionej śmierci, od której za kilka miesięcy minie 10 lat. Rozpoczął się czas jego duchowej jeszcze głębszej obecności w życiu Kościoła, w życiu milionów uczniów Jezusa Chrystusa. W tym czasie uświadomiliśmy sobie, że żył z nami, służył nam i przewodził nam. Święty człowiek, święty pasterz, w jego osobie, w jego służbie i świętości spełniła się obietnica Boga, przekazana przez proroka Jeremiasza. Dam wam pasterzy według mego serca.
Transmisję uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Z kolei ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, poświęcił w środę kościół pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza w Poznaniu. Świątynia jest wotum wdzięczności archidiecezji poznańskiej za pontyfikat świętego Jana Pawła II. Światopogląd i linia programowa nadawcy nie mają wpływu na decyzje ministrów o zlecaniu ogłoszeń w mediach, mówił w Sejmie Andrzej Wyrobiec, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury. To odpowiedź na pytania posłów PiS-u Małgorzaty Sadurskiej i Adama Kwiatkowskiego. Przytoczyli oni raport Parlamentarnego Zespołu do Spraw Wolności Słowa w sprawie wydatków rządu na komunikaty i ogłoszenia. Z dokumentu wynika, że rząd PO-PSL dyskryminuje katolików w Polsce, wskazywali posłowie. Andrzej Wyrobiec tłumaczył, że resorty zlecając ogłoszenia biorą pod uwagę wyłącznie liczbę odbiorców, nakład, zasięg nadawcy i cenę za publikację ogłoszenia lub akcję informacyjną.
To jest kompromitacja ze strony pana ministra, bo padły konkretne pytania i nawet sama kwota 150 milionów wydanych na reklamy o czymś świadczy, więc pan minister albo nie jest przygotowany, albo po prostu unika odpowiedzi na pytania.
Mówiła poseł Małgorzata Sadurska. Posłowie pytali też o karę, jaką Fundacja Lux Veritatis ma zapłacić za rzekome nawoływanie do przemocy podczas relacjonowania w 2013 roku Marszu Niepodległości. Andrzej Wyrobiec tłumaczył jednak, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która nałożyła karę, jest organem niezależnym od administracji rządowej. Kolejna już dyskryminacyjna decyzja Krajowej Rady w sprawie Fundacji Lux Veritatis będzie przedmiotem czwartkowego połączonego posiedzenia 7 parlamentarnych zespołów. Transmisja w Radiu Maryja i Telewizji Trwam od godziny 11.15, a w najbliższy poniedziałek o godzinie 15.00 pod siedzibą Rady odbędzie się manifestacja w obronie Telewizji Trwam i przeciwko dewiacji w Telewizji Polskiej. Organizuje go Prawica Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli polskie władze nie zawetują pakietu klimatycznego, okaże się, że nie reprezentują Polaków, powiedział prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. W czwartek w Brukseli rozpocznie się dwudniowy szczyt, na którym unijni przywódcy mają uzgodnić nowy cel redukcji emisji gazów cieplarnianych po 2020 roku. Projekt porozumienia na to spotkanie zakłada 40-procentowy cel zmniejszenia emisji CO2 do 2030 roku w stosunku do emisji z 1990 roku. Jarosław Kaczyński powiedział, że decyzja, jaka zapadnie na szczycie, będzie miała ogromne, bardzo daleko idące skutki dotyczące przyszłości rozwoju polskiej gospodarki.
To musi być decyzja odważna, broniąca polskich interesów. A w polskim interesie jest to, by Polska mogła w dalszym ciągu korzystać z energii z węgla i żeby rozwój Polski nie był obciążony ogromnym wzrostem kosztów energii. W tej chwili jedyną decyzją, którą można podjąć, jest weto. Jeżeli władza, czyli polski rząd nie zastosuje weta, jeżeli pójdzie na jakieś kompromisy, to będzie brał na siebie odpowiedzialność za to, że szanse na to, by nasz kraj nadrabiał zapóźnienia, żeby zbliżał się do przeciętego choćby poziomu Unii Europejskiej, zostaną w ogromnym stopniu ograniczone albo w ogóle po prostu wykluczone, przynajmniej jeżeli chodzi o perspektywy najbliższych dziesięcioleci.
Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski, powiedział, że celem pakietu klimatyczno-energetycznego jest dekarbonizacja, czyli likwidacja węgla jako surowca energetycznego. Przypomniał, że Polska w 90% opiera swoją energetykę właśnie na węglu.
Pamiętajmy o tym, że likwidacja węgla jako surowca energetycznego będzie oznaczała konieczność wydawania miliardów złotych na zmianę profilu energetyki, ale też miliardów na zakup przede wszystkim w Rosji gazu, którym my będziemy musieli płacić, a Putin i Gazprom będzie zyskiwał.
Polskę na szczycie ma reprezentować premier Ewa Kopacz. Towarzyszyć jej będzie wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko marszałka Sejmu jest poseł niezrzeszony Andrzej Smirnow. Klub złożył już wniosek o odwołanie Radosława Sikorskiego ze stanowiska marszałka Sejmu. A wniosek ma związek z artykułem amerykańskiego portalu Politico. Przytoczone zostały w nim słowa byłego szefa MSZ o tym, że w 2008 roku podczas wizyty polskiego premiera w Moskwie Władimir Putin mówił Donaldowi Tuskowi o podziale Ukrainy. Początkowo Sikorski twierdził, że to nadinterpretacja. Za zachowanie marszałka Sejmu przeprosiła premier Ewa Kopacz. Podkreśliła, że nie będzie tolerować tego typu standardów. Po spotkaniu z premier Sikorski zwołał kolejną konferencję, gdzie powiedział, że w sprawie przebiegu rozmów w Moskwie zawiodła go pamięć. pamięć. Z kolei prezydent Bronisław Komorowski stwierdził w środę po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, że źle się stało, a cała sprawa powinna stanowić przestrogę dla wszystkich polskich polityków. Poseł Krzysztof Szczerski mówi, że Sikorski na stanowisku marszałka jest czynnikiem ryzyka i destabilizacji polskiej polityki.
To, co robi, to, co mówi, szkodzi dzisiaj polskim interesom na wschodzie i w Europie. Sytuacji newralgicznej, takie, kiedy mamy do czynienia z wojną na wschodzie. To nie powinno się ani było zdarzyć w 2008 roku i ta polityka po 2008 roku była błędna, także dzisiaj minister Sikorski jako marszałek szkodzi Polsce. Marszałek Sikorski jest drugą osobą w państwie, jest osobą publiczną i to, co powiedział, odbiło się szerokim echem w całym świecie. Jeśli szefem polskiego parlamentaryzmu jest ktoś, kogo dezawuujemy publicznie, żeby tym samym ratować siebie. Nie. Sprawa jest poważna. Platforma nie powinna bronić marszałka Sikorskiego, powinna go jak najszybciej odwołać. Nasz wniosek jest złożony. To będzie test dla także intencji i jakości tego funkcjonowania obecnego obozu władzy.
Z kolei poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, dodaje, że Radosław Sikorski kompromituje polski Sejm, dlatego powinien zostać odwołany.
Traci pamięć między godziną 12 a 17 wczoraj, bo jeszcze o godzinie 12 mówił, że do takiego wydarzenia doszło. O 17 twierdzi, że pomylił się. Wygląda na to, że ktoś mu kazał stracić pamięć, co to jest po prostu zachowanie niepoważne. Trzeba z tego wyciągnąć konsekwencje. Radosław Sikorski kompromituje polski Sejm. A może nie wydarzyłoby się to, co wydarzyło się za naszą wschodnią granicą, gdyby odpowiednio zareagowano wtedy, kiedy taka groźba się pojawiła. Gdyby na przykład Donald Tusk i Radosław Sikorski poparli politykę świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezydent Kaczyński mówił o zagrożeniu rosyjskim. Oni zastosowali tak zwany reset.
Poseł Andrzej Smirnow to były polityk Platformy Obywatelskiej. Objął on mandat poselski w czerwcu po Dariuszu Rosatim, który został europosłem. Wkrótce potem został wykluczony z klubu przez władze PO, bo nie wziął udziału w głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Smirnow powiedział, że nie chciał głosować za rządem, bo nie zgadza się z polityką Platformy. Zastępca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów został odwołany ze stanowiska w związku ze spóźnioną publikacją ustawy o tzw. rajach podatkowych. Z kolei szef Departamentu Dzienników Urzędowych w Rządowym Centrum Legislacji otrzymał upomnienie. Ponadto on i jego zastępca zostali pozbawieni premii za październik. Poseł Adam Rogacki z Sejmowej Komisji Gospodarki mówi, że konsekwencje jak zwykle ponieśli urzędnicy, a nie sami ministrowie.
Jest to tylko otwarcie furtki dla innych urzędników, że nie ma co specjalnie przykładać się do pracy. Daje to też pole do popisu do ewentualnego nacisku lobbystów czy poszczególnych środowisk, by wpływać na pewnego rodzaju opóźnienia, które służą wyprowadzaniu pieniędzy z polskiego budżetu. Jeżeli jakiekolwiek w Europie czy na świecie pojawiają się dymisje, to najczęściej dotyczą one szefów resortów czy szefów jednostek, które są zarządzane. Natomiast u nas szuka się często kozła ofiarnego, a ci, którzy nadzorują, ci, którzy bezpośrednio odpowiadają i są zwierzchnikami w tych urzędach, mogą czuć się bezkarni. To taka reguła tego rządu, że ci ministrowie, którzy nie byli w stanie przygotować chociażby inwestycji drogowych na euro, zostają nagradzani. Nie wyciąga się prawdziwych konsekwencji od osób, które naraziły polskie państwo na stratę wielu miliardów złotych.
Ustawa, którą rząd chciał od przyszłego roku ograniczyć wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę, została podpisana 17 września i by zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku, powinna była zostać opublikowana przed końcem września. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało ją jednak 3 października. W efekcie istniały obawy, że nowe przepisy wejdą w życie aż z rocznym opóźnieniem. Sprawę bada Najwyższa Izba Kontroli, a postępowanie sprawdzające w tej sprawie prowadzi prokuratura. Posłowie w drugim dniu posiedzenia Sejmu debatowali nad zmianami w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Mają one wprowadzić podwyżkę dla emerytów i rencistów, których świadczenie nie przekracza 3300 zł, o co najmniej 36 zł. Zmiana dotyczy ubezpieczonych w ZUS-ie i w KRUS-ie. Poseł Maria Zuba podczas debaty stwierdziła, że podwyższenie świadczenia o 36 zł jest dalece niewystarczające. Prawo i Sprawiedliwość złożyło poprawkę zwiększającą tą kwotę o 60 zł.
Przyjęcie w 2015 roku propozycji rządu wprowadzającej zasadę waloryzacji procentowej z gwarantowaną minimalną podwyżką na poziomie 36 zł oznaczałoby, że świadczenie emerytalno-rentowe podwyższono zaledwie o 1,08%, a zatem jeszcze mimo tych zmian o 0,52% mniej niż w 2014 roku. W imieniu posłów Prawa i Sprawiedliwości proszę Wysoką Izbę, abyśmy wysoki wzrost rezerw w poszczególnych ministerstwach zaproponowany przez rząd w budżecie państwa zoptymalizowali i uzyskaną w ten sposób nadwyżkę przeznaczyli na zwiększenie emerytur i rent według wskazanych w poprawkach Prawa i Sprawiedliwości.
Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Rada Ministrów przyjęła pod koniec września. Parlament Europejski w środę zatwierdził nową Komisję Europejską pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera. Głosowanie odbyło się podczas sesji plenarnej w Strasburgu. 423 posłów opowiedziało się za powołaniem nowej komisji. 209 było temu przeciwnych, a 67 wstrzymało się od głosu. W skład komisji wchodzi przewodniczący, 27 komisarzy, wśród nich Elżbieta Bieńkowska. O szczegółach ze Strasburga mówi Dawid Nachajowski.
Pracami tak zwanego unijnego rządu przez kolejne 5 lat pokieruje były szef Eurogrupy Jean-Claude Juncker. Polskę reprezentować będzie Elżbieta Bieńkowska, której poszerzono tekę. Oprócz spraw związanych z rynkiem wewnętrznym, przemysłem i przedsiębiorczością, Polka ma również zająć się sektorem kosmicznym. Zatwierdzenie całej Komisji Europejskiej en bloc to sztywna prerogatywa Parlamentu Europejskiego. Przesłuchania desygnowanych komisarzy nie wprowadziły większego zamętu co do planowanego rozpoczęcia prac nowych unijnych ministrów. Poseł Parlamentu Europejskiego, profesor Mirosław Piotrowski, zagłosował przeciwko Komisji Junckera. To stanowisko inne niż przyjęte oficjalnie przez frakcję europejskich konserwatystów i reformatorów, czyli wstrzymanie się od głosu. Niektórzy inni deputowani tej grupy również się wyłamali i zagłosowali przeciwko.
Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w swoim przemówieniu używał wyświechtanych sloganów, mówiąc między innymi, że cytuję, chcę, abyśmy byli architektami metody wspólnotowej, że chcemy razem wznieść gmach Unii i trzeba pchnąć Europę do przodu. Europa tego potrzebuje. Ogólniki te mają przysłonić niedemokratyczną formę tej instytucji, na którą obywatele Unii, w tym Polski, nie mają żadnego wpływu, czego dowodzi chociażby odrzucenie inicjatyw obywatelskich przez Komisję Europejską, takich jak jeden z nas. Dlatego głosowałem przeciwko tej komisji, jak i wcześniej przeciwko Komisji Barroso.
Mówił profesor Mirosław Piotrowski. Prace nowej Komisji Europejskiej rozpoczynają się 1 listopada. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Strasburg.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.